Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Jacek Budziński, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Janusz Życzkowski, kłaniam się. Zacznijmy może tak tylko, bo pan jest historykiem i także obserwuje politykę. Sporo się dzieje w polityce międzynarodowej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien sukces, że i rządzący, i opozycja zaczęli mówić jednym głosem w jednej sprawie, czyli kwestii relacji polsko-żydowskich. No i to jest znamienne, bo wszyscy wczoraj chwalili premiera, że nie pojechał do Izraela i wszyscy domagają się przeprosin.
No i wcale się nie dziwię, no bo rzeczywiście zostaliśmy potraktowani, można to nazwać pernoga. Jeżeli kogoś zapraszamy do siebie, a on u nas w pokoju gościnnym wypomina nam rzeczy i jeszcze tak je podkręca, jakbyśmy wszyscy za to byli odpowiedzialni, no to coś jest tutaj nie tak. No padliśmy też ofiarą okresu wyborczego w Izraelu i dlatego zarówno pan Netanyahu, czyli premier Izraela, jak i pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych, podkręcają tą atmosferę, bo po prostu chcą sobie pewnie w Knesecie głosy zapewnić tej twardej prawicy w Izraelu. No ale to niech robią u siebie, a nie u nas. Tak?
No dobrze, ale czy to nie jest jednak problem trochę poważniejszy i strukturalny, dotyczący także, pan jest nauczycielem, co wspomniałem, tego, jak uczy się w Izraelu o II wojnie światowej, o Holokauście, o Polsce, Polakach w czasie II wojny światowej. Jak to się robi, jaka jest narracja i że tak naprawdę możemy mówimy dwoma różnymi językami w tej sprawie i dlatego tutaj na porozumienie szans dużych nie ma.
No pewnie tak, proszę. Znaczy, pewnie państwo wiedzą, że w ich systemie edukacji wręcz rzeczą obowiązkową jest przywożenie młodych ludzi do Polski, do obozów zagłady, do obozów koncentracyjnych po to, żeby zobaczyli naocznie, jak wygląda Holokaust. I mnie to wcale nie dziwi. Natomiast no, trzeba zwracać uwagę tym młodym osobom z Izraela, że to nie Polacy zorganizowali Holokaust i to nie były polskie obozy śmierci, tylko to były niemieckie obozy śmierci, czy też nazistowskie. No możemy w ten sposób też narrację prowadzić na ziemiach okupowanej Polski. One znalazły się tutaj z kilku przyczyn. Po pierwsze, tu mieszkało najwięcej Żydów, więc z punktu widzenia logistycznego dla Niemców to było łatwe do zorganizowania. Po drugie, no to były jakieś obrzeże Europy, zanim Europa Zachodnia dowiedziała się, a dowiedziała się dzięki Armii Krajowej, tak? Dzięki rotmistrzowi Pileckiemu, że Niemcy przygotowali przemysłową likwidację narodu żydowskiego, a potem w to uwierzyli, no minął jakiś czas. Mogli interweniować, mogli bombardować drogi dojazdowe chociażby do obozów zagłady, nigdy tego nie zrobili. Pewnie, że zdarzały się przypadki tak zwanych szmalcowników, czyli osób, które wydawały Żydów za pieniądze, ale przypomnę, że wśród Niemców również, wśród innych nacji również i to na terenach okupowanej Polski obowiązywał jako w jedynym okupowanym kraju obowiązywała kara śmierci za pomoc rodzinom żydowskim i to najwięcej Żydów uratowali podczas wojny Polacy.
No i pytanie takie są jest, fakty. Czy teraz ta polska racja stanu, polska to, co powiedziałem, stanowisko polskie zostanie w tej chwili usłyszane, czy to jest okazja i szansa na to, żeby powiedzieć głośno i żeby inni nas o tym usłyszeli?
Znaczy ja myślę, że ten kurz opadnie, ale pewnie po wyborach. Bo to jest takie sztuczne dla mnie podkręcanie to ze strony izraelskiej, tej atmosfery. I myślę, że zdać sobie trzeba... Znaczy tak.
No, niektórzy zakładają, że to może być jeszcze działanie innego państwa, które gdzieś próbuje tutaj stymulować relacje polsko-izraelskie czy amerykańskie na przykład torpedować.
Do tej pierwszej ligi graczy międzynarodowych nie należymy, tak? Jesteśmy w drugiej lidze. I być może za tym stoją też inne państwa, które chciałyby mocno poróżnić nas w stosunkach polsko-izraelskich. Natomiast uważam, że trzeba poczekać, niech te wybory tam odbędą się w Izraelu. Natomiast bezwzględnie popieram tutaj pana Morawieckiego i polską dyplomację, polski rząd. Trzeba pokazać też, że nie będziemy sobie dali w kaszę dmuchać.
Dobrze, teraz już Zielona Góra, za tydzień sesja Rady Miasta.
Tak jest.
Tak, za tydzień sesja Rady Miasta. Czym zajmiecie się państwo, czy to będą na przykład obniżki bonifikat za wykup mieszkań komunalnych w Zielonej Górze?
No, trwają nad tym prace. Dzisiaj zresztą spotykamy się u pana prezydenta Kubickiego i pan przewodniczący Komisji Gospodarki, pan Biniek, razem z panem Pawłem Wysockim przygotowali taki projekt uchwały, który likwiduje dotychczasowe bonifikaty za wykup lokali przez najemców, czyli tą 90 i 95% bonifikatę. Wprowadzą nowe zasady, za każdy rok najmu 4% i maksymalnie ta bonifikata mogłaby wynosić 70%. Oczywiście dopiero po 7 latach nieustannego najmu mógłby lokator o to wystąpić. Te bonifikaty nie będą stosowane w takich lokalach, znaczy w budynkach jednolokalowych, dwulokalowych albo takich, których, które jeszcze nie mają 25 lat użytkowania.
No dobrze, ale po co te całe
znaczy,
działania?
To jest tak, no, autorzy tych zmian mówią, zresztą też słusznie, że miasto wyzbywa się lokali komunalnych, a kolejka od wielu lat obejmuje około 600 osób.
Inna sprawa, że mało buduje swoich.
To też jest prawda. Powstało tam kilkadziesiąt, tam może troszeczkę więcej tych lokali socjalnych ostatnio, o ile dobrze pamiętam, na osiedlu śląskim. Natomiast no, autorom zmian tych przepisów chodzi o to, że po pierwsze mamy tą kolejkę, o której wspomniałem, 600 osób czeka na przedział lokalu komunalnego. Po drugie, no często miasto za bardzo niskie kwoty sprzedaje te mieszkania, a wcześniej na przykład budynek był remontowany. No i zadają takie pytanie.
No, no tak się zdarza, ale zdarza się również tak, że to mieszkańcy, którzy wykupią mieszkania komunalne, dopiero w nie inwestują i
to jest też prawda, oczywiście.
I ratują dzięki temu
substancje mieszkaniowe. I zdejmują z miasta obowiązek remontów, jak tak najbardziej. Jest. Natomiast nam, bo już rozmawialiśmy o tym w klubie radnych PiS, zależy najbardziej na tym, że te osoby, które złożyły już wniosek, powinny być ujęte w starych bonifikatach. No to jest dla mnie oczywiste. I to osoby, które złożyły wniosek, a nie te osoby, które dostały już decyzję o tym, że mogą to mieszkanie wykupić. Tak, dajmy sobie jakiś tam vacatio legis, termin, gdzie jeszcze będzie można na starych zasadach te wnioski składać i od pewnego momentu będą obowiązywały nowe przepisy.
Wspomniał pan o osiedlu śląskim, to posłuchajmy głosu naszego słuchacza. Bardzo proszę.
Bulwersujący jest bałagan na osiedlu pomorskim i śląskim związany z budową osiedla i rozbudowy pętli na osiedlu śląskim. Nikt nie sprząta. Było to no, po kości. Ulica, chodniki, najbliższe skwery. Totalny bałagan. Prosimy pracowników spółdzielni odpowiedzialnych za ogólny porządek o interwencję, ale też i radnego, może pana Jacka Budzińskiego, ponieważ sprawa się przedłuża i tak naprawdę nie widać końca. Bałagan jest niesamowity i powiedziałbym nawet, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, ale też i mieszkańcy mają zero komfort.
Czy rzeczywiście jest tak niedobrze, jak mówi słuchacz?
Jest. Ta sprawa jest mi znana i oczywiście po raz kolejny na sesji Rady Miasta poproszę urzędników, aby się zajęli tym bałaganem na budowie. Już rok temu złożyłem interpelację w tej sprawie, bo ta budowa przecież nie zaczęła się wczoraj czy przedwczoraj, tylko trwa. I wówczas otrzymałem, a teraz jeszcze na to nałożyła się przebudowa pętli, bo będą tam stacje do ładowania autobusów. Wówczas mieszkaniec zgłosił mi to i zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Otóż to błoto, ten cały brud z tej budowy pochodzi właśnie z tej budowy przy pętli MZK i przy osiedlu Polanka. Natomiast poniżej budowany był drugi blok KTBS-u i takich problemów nie było. Dlaczego nie było? Bo po prostu ustawiono takie bardzo duże maty przed wyjazdem z budowy i jeżeli wyjeżdżała ciężarówka, to błoto zostawało na tych matach. Można? Można.
I rok dobrze, temu, a jakie?
Ale już powiem, jakie działania miasto podjęło, bo pamiętam odpowiedź w ramach tej interpelacji. Otóż tam do kierownika budowy pofatygowała się Straż Miejska, zwróciła mu na to uwagę. Kierownik powiedział, że będzie to uprzątnięte i że częściej będzie na to zwracał uwagę. Widocznie sprawa wróciła do punktu wyjścia i ponownie tam powinna pojechać Straż Miejska.
Czyli co, rozwiązaniem jest na przykład mandat dla takiej
mandat
firmy?
Mandat i tak? Cały czas naciskanie, żeby po prostu ten porządek utrzymać. Przed chwilą podałem przykład. Można budować blok i nie nanosić błoto na ulicę, a można budować i cały czas jest z tym problem.
Ostatni temat związany z, no też można powiedzieć, z porządkiem, z wywozem odpadów i z cenami, jakie płacimy za wywóz śmieci. Czy będziemy płacić więcej?
No tak, no prezydent Kubicki u siebie na portalu społecznościowym poczynił taki wpis, gdzie określił tą podwyżkę dla statystycznej rodziny, czyli tam 3,5-4 osoby, na 400 zł więcej rocznie. No ja będę rozmawiał z prezydentem i z urzędnikami, czy rzeczywiście tak wysoka podwyżka jest potrzebna. Bo po pierwsze, prezydent powołuje się na to, że wzrosły ceny energii, paliw, płac. No to ja zadam pytanie, no jak wzrosły ceny prądu, skoro rząd je zatrzymał na tym samym poziomie? Jak wzrosły ceny paliw, skoro od dłuższego czasu utrzymują się na podobnym poziomie? Co do płac, to dopiero prezydent rozpoczął negocjacje z związkami zawodowymi, jeżeli chodzi o o podwyżki, nawet nie podwyżki, rekompensaty dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych. No więc to nie jest ten generator jak gdyby kosztów. Wspominał też o tak zwanej opłacie marszałkowskiej, no ale tutaj też jest problem, bo ona wzrasta w porównaniu do zeszłego roku ze 140 zł do 170 za tonę śmieci. No to nawet jeżeli byśmy założyli, że rodzina tonę śmieci produkuje,
to jest 30,
no to jest 30 miesięcy, no to jest 360, a gdzie inne? No ale żadne gospodarstwo domowe nie produkuje przecież tony śmieci, no nie ma takiej opcji. Jedyne, co mnie jak gdyby przekonuje z ust pana prezydenta, to rzeczywiście miasto będzie miało coraz więcej problemów z segregacją tych śmieci, coraz więcej frakcji musimy odbierać i tutaj się z tym zgadzam. Natomiast uważam też, że powinniśmy podejść do sprawy całościowo. Po pierwsze, kończy nam już się teren wysypiska śmieci. Po drugie, trzeba będzie pewnie pomyśleć o jakiejś spalarni. Po trzecie, właściwie chyba nie wiem, czy 10 czy 15% tych śmieci trafia do dołu. Pytanie jest, czy my w ogóle zarabiamy na tych surowcach już przebranych, czy tam umytych, czy to nam wychodzi na plus, czy na minus. Jest tu wiele znaków zapytania, ale no będę starał się, aby przekonać prezydenta i tak zresztą Klub Radnych PiS uważa, aby ta podwyżka dla mieszkańców była jak najmniejsza, żeby była po prostu tylko konieczna, a nie jakaś wybujała, bo dzisiaj tam chyba 8,80 płacimy od osoby. Tak? To no nie może być nagle 20 zł od osoby, według mnie.
Jacek Budziński, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.